żółta łódź podwodna popłynie w kierunku Bliskiego Wschodu i prasy arabskojęzycznej. Maciej Jastrzębski w studio, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Łódź zadokowała w portach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ponieważ zajmiemy się teraz artykułem Al-Arabii, agencji właśnie umiejscowionej, zlokalizowanej w tymże państwie. Przypomnę, że należy ona do Arabii Saudyjskiej. Artykuł, jaki popełniła Al-Arabia, nosi tytuł Bundestag dyskutuje nad zdelegalizowaniem Hezbollahu, uważając go za zagrożenie dla Niemiec. Bundestag podda dzisiaj dyskusji delegalizacja libijskiej partii Hezbollah, uważanej przez USA i Wielką Brytanię za organizację terrorystyczną. Wnioskodawcą o rozpoczęcie dyskusji jest Alternatywa dla Niemiec, Alternative für Deutschland. Partia zażądała podjęcia uchwały zakazującej wstępu członkom Hezbollahu do Niemiec. Podstawą do podjęcia takiej dyskusji jest raport niemieckiego wywiadu wewnętrznego sporządzonego prawdopodobnie przez agencję Bundesamt für Verfassungsschutz, według którego liczba członków Hezbollahu w Niemczech wzrosła do 1050 osób w 2018 roku. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyraził nadzieję, że Niemcy pójdą w ślad USA i Wielkiej Brytanii, uznając Hezbollah za organizację terrorystyczną. Skoro już jesteśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to teraz przeniesiemy się do Kataru i zobaczymy, co napisała Al Jazeera. Yusra El Bakar ujawnia szokujące informacje o rzezi w Chartumie. W poniedziałek sudańska służba bezpieczeństwa w sile 10 tysięcy zaatakowała protestujących w Chartumie ludzi okupujących plac przed budynkiem dowództwa generalnego. W operacji brały udział niesławne siły szybkiego wsparcia, znane z konfliktów w Darfurze z 2003 roku. Do tej pory wydobyto 40 ciał z Nilu, około 60 znaleziono poza rzeką. Dziennikarka Al-Bakar zacytowała słowa oficera jednej z rządowych milicji, który stwierdził, że niektóre z ofiar były bite na śmierć, do innych otworzono ogień, a potem zaatakowano maczetami. Źródło Al-Bakar poinformowało również, że protestujący byli zmuszani do oddawania pieniędzy i telefonów pod presją celownika. W ataku na opozycjonistów rzekomo nie brało udziału wojsko. Podczas masakry zginęło, tak jak powiedziałem, około 100 osób. Teraz drugi artykuł o tej samej tematyce. Przejściowa Rada Wojskowa proponuje pertraktację, a opozycja kontynuuje protesty. Przewodniczący Przejściowej Rady Wojskowej Abdel Fattah El-Barhan powiedział, że Rada gotowa jest na bezwarunkowe negocjacje, których jedynym celem jest dobro kraju, podczas gdy opozycyjne Zjednoczenie Sudańskich Związków Zawodowych stwierdziło, że będzie protestować aż do upadku Rady. Al-Barhan wyjawił pozycję Rady we wtorkowym liście z okazji Eid al-Fitr. To jest święta kończącego post Ramadan. Nastąpiło to dzień po tym, jak Rada ogłosiła, że zrywa wszystkie umowy z opozycją i że rozpisze nowe wybory w ciągu 9 miesięcy. W słowach skierowanych do narodu Al-Barhan wezwał do otwarcia nowego etapu, który spotka się z oczekiwaniami Sudańczyków. Szef Rady wyraził również swój smutek związany z rzezią, do której doszło przed budynkiem dowództwa generalnego, podkreślając tym samym, że prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Ze swojej strony wiceprzewodniczący Rady generał Mohammad Hamdan Hamdati Duklu powiedział, że Rada będzie budować prestiż państwa poprzez prawo. Generał wystosował również mowę do dowodzonych przez siebie sił szybkiego wsparcia, których członkowie rzekomo wzięli udział w poniedziałkowym ataku na opozycjonistów. W swoich słowach przestrzegł podwładnych, że istnieją gangi podszywające się pod siły szybkiego wsparcia, których celem jest antagonizacja, wyzysk i sianie zamętu pośród Sudańczyków. Trzeci artykuł od Al Jazeera dotyczy Białego Domu, oczywiście Białego Domu w Waszyngtonie. Biały Dom nie widzi przyszłości dla Asada w Syrii. Rzecznik Białego Domu poinformował, że USA nie wyobraża sobie, żeby Asad uczestniczył w jakichkolwiek próbach rekonstrukcji państwa, które mogłyby przynieść pożytek jego reżimowi. Stwierdzenia te zostały wypowiedziane na kilka tygodni przed planowanym trilateralnym spotkaniem USA, Rosji i Izraela w Jerozolimie, którego tematem będzie kryzys syryjski oraz irańska obecność na granicach Izraela. Jeśli mowa o Syrii, to przeczytamy teraz, co napisała Sana, to jest agencja informacyjna lojalna wobec rządu Asada. Moskwa czuje się zaalarmowana faktem, że terroryści w Idlib kontynuują prowokacje i przygotowują nową dramę z użyciem broni chemicznej. Tak wyraziła się rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa, która jest wyśmienitą tancerką, jak pokazuje YouTube, dodając, że dowody na przygotowanie kolejnego ataku zostały odkryte przez wojsko syryjskie w szpitalu polowym Białych Hełmów, organizacji nazywanej przez rząd Bashara al-Assada i też tak samo traktowaną przez Rosję jako terrorystyczną. W szpitalu miały zostać odnalezione maski gazowe oraz specjalne kostiumy chroniące przed działaniem gazów bojowych. Do odkrycia doszło w okolicy Qalat al-Madiq w pobliżu północnego miasta Hamy. Zacharowa zaznaczyła również, że pomimo prowokacji i agresji ze strony terrorystów, Rosja nadal przestrzega umów o utrzymaniu stabilnej sytuacji w Idlib. Dodała, że rosyjskie i tureckie wojska pozostają w kontakcie, aby nie dopuścić do eskalacji mimo nieustępliwych ataków terrorystów. Ostatni artykuł, tym razem od agencji ANF, jest to agencja kurdyjska z siedzibą w Amsterdamie, nadająca natomiast na terenie Rożawy, czyli północno-wschodniej Syrii. List wodza Öcalana wzywający do pokoju i demokracji przyniósł ze sobą do Kurdystanu wiosnę. Nie wymyśliłem tego, tylko cytuję. Posłanka tureckiej partii ludowo-demokratycznej Leyla Koven zakończyła otwarty strajk głodowy trwający według ANF 200 dni po tym, jak władze tureckie odwołały izolację kurdyjskiego przywódcy i czołowego ideologa Abdullaha Öcalana, pozostającego w niewoli na wyspie Imrali. Po cofnięciu izolacji z Öcalanem skontaktowali się jego prawnicy, którym dowódca przekazał list nakazujący Koven i innym strajkującym Kurdom zaprzestanie strajku głodowego. Podczas wizyty delegacji kobiet z tureckiej partii ludowo-demokratycznej złożonej w domu Koven w mieście Amad z okazji święta zakończenia Ramadanu zwanego Eid al-Fitr, Koven powiedziała, że cel strajku został osiągnięty. Następujące słowa są cytatem. Zakończyliśmy izolację naszego przywódcy, którego głos przepełniony wiosenną nutą przyniósł Kurdystanowi pokój i demokrację. Jego głos dotarł do wszystkich Kurdów i Kurdyjek, do ludzi, którzy zawsze stawiali czoła wyzwaniom z niewzruszoną wolą i pasją życia.
Powiedział Maciej Jastrzębski, a my patrzymy na zegar, jest godzina 8:08 i tak zanurzyliśmy się w Rzeczpospolitą dzisiejszą. Zdjęcie prezydenta Chin i prezydenta Rosji, którzy z uśmiechem witają się na Kremlu. O tej wizycie mówiła w poranku wnet Irena Lasota, ale my zacytujemy Rzeczpospolitą. Witając chińskiego przywódcę w środę na Kremlu, Władimir Putin powiedział, że stosunki między Moskwą a Pekinem są na poziomie, na jakim nigdy nie były. Prezydentowi Chin towarzyszy w Rosji 1000-osobowa delegacja, w tym szefowie największych przedsiębiorstw. Pisze na pierwszej stronie Rzeczpospolita, ale też przypomina, że Grecy chcą 290 miliardów euro odszkodowania od Niemiec. Oficjalną notę w tej sprawie wręczył rządowi niemieckiemu ambasador Grecji. Jest komentarz Jędrzeja Bieleckiego na drugiej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Grecy oficjalnie wystąpią do Niemiec o rekompensaty za drugą i pierwszą wojnę światową. We wtorek stosowną notę władzom w Berlinie przekazał grecki ambasador. Choć nie znalazła się w niej żadna konkretna kwota, to wcześniej parlament w Atenach wystawił Niemcom rachunek na 300 miliardów euro. Inicjatywa ma związek z bolesną strategią oszczędnościową, jaką po wybuchu kryzysu finansowego Niemcy narzucili Grekom w 2009 roku, co przyczyniło się do utraty przez ten kraj 1/3 dochodu narodowego. I więcej, dłuższy artykuł na ten temat jest w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Już cytowany wywiad z Władysławem Frasyniukiem na temat przyszłości Grzegorza Schetyny. Polityk, któremu Polacy nie ufają, który ustawicznie prowadzi partię od klęski do klęski, nie ma szans poprowadzić opozycji do zwycięstwa. To są słowa Władysława Frasyniuka, ale też Władysław Frasyniuk odniósł się do stwierdzenia Donalda Tuska o tym, kto pił w Magdalence i stwierdził, że Jarka Kaczyńskiego nie było w Magdalence, więc nie wie, co mówi. Ja byłem, więc go wyprowadzę z błędu. Lech Kaczyński pił, ale to są takie drobiazgi, którymi nie powinniśmy się zajmować. Otworzymy Gazetę Wyborczą, nie z miłości, ale dlatego, że na drugiej stronie po pierwsze już mówiliśmy o komentarzu dotyczącym słów Michała Karnowskiego, to była rozmowa w poranku wnet z Michałem Karnowskim, ale jest jeszcze jeden cytat i ten cytat dotyczy dotyczy Radia Wnet. Ledwo opadł kurz po eurowyborach, a już zasiadający w nim eurosceptycy tak się ze sobą pożarli, że z ich zapowiadanej współpracy nici. W środę Jarosław Kaczyński zapowiedział w Radiu Wnet, że PiS nie dołączy do frakcji, na czele której chce stanąć Salvini. Nie zamierza się jednoczyć ani ze Zgromadzeniem Narodowym Marii Le Pen, która chlubi się swoją prorosyjskością, ani z niemiecką alternatywą dla Niemiec, której politycy chołubią czasy świetności Wehrmachtu. I to pierwsze zdanie. Eurosceptycy. PiS nie jest partią eurosceptyczną, więc ten komentarz od razu zawiera w sobie coś, o czym się mówi fake news, no bo nieprawdziwa informacja jest pierwszym zdaniem w komentarzu w Gazecie Wyborczej. Gdzie nie Gazeta Prawna? Amerykanie ich chwalili, polski rząd ukarał, to byli agenci służby bezpieczeństwa, którzy stracili swoje emerytury, a w czasie przełomu tworzyli polski wywiad. Teraz mają 1800 zł i tutaj śledztwo Dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że tutaj z jednej strony Amerykanie chwalą, a z drugiej strony Polacy, rząd, Sejm polski ukarał, ale my rozliczamy się po prostu z komunizmem, o czym nie należy zapominać. Z kolei Dziennik Gazeta Prawna. Klawisz Gawłowskiego wynosił grypsy. Łukasz J., strażnik więzienny, który pilnował w areszcie posła Stanisława Gawłowskiego, kontaktował się z kancelarią mecenasa Romana Giertycha, dyrektorem biura posła Sławomira Nitrasa i innymi politykami Platformy Obywatelskiej. Prokuratura przedstawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień. W przeszłości Łukasz J. był działaczem młodzieżówki PO. O tym można przeczytać w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. No i informacja, że kluby Gazety Polskiej poprą Ford Trump. Turcja nie odmówi Putinowi. Nie wycofamy się z zakupu rosyjskich systemów S-400. Jesteśmy w tej kwestii zdeterminowani, poinformował turecki przywódca Erdogan. Tym samym Turcja nie pozyska od USA pocisków rakietowych Patriot i zostanie odsunięta od programu myśliwców F-35. Ta sprawa jest z Polską w tle, bo my kupujemy myśliwce F-35, a z kolei nasz dziennik, o czym wczoraj nie powiedziałem, nasz dziennik apeluje do tego, żeby czytać nasz dziennik, bo mówi o tym, że ma kłopoty z dystrybucją, to jest związane z sytuacją w ruchu. Jesteś młody, przeczytaj, tak napisała redakcja naszego dziennika do młodego, potencjalnego czytelnika swojej gazety. Na zegarze jest godzina 8:13.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Wczoraj pierwszy etap budowy naszego studia na piątym piętrze przy Zielnej 39 w budynku Pasty mamy za sobą. Są nowe okna, dźwiękoszczelne, więc już nie słyszymy ulicy, już możemy pójść dalej. Teraz czas na jakiś system klimatyzacji, bo temperatura osiąga w naszym studiu, szczególnie po południu, jest bardzo wysoka, może 30 stopni Celsjusza, może 35 stopni Celsjusza. Jest naprawdę gorąco, a potem wyciszenie, a potem sprzęt i apelujemy do Państwa o wsparcie. wspieram.to/studio-wnet. W tej chwili mamy 26 663 zł. 19 dni do końca akcji. 16% celu osiągnęliśmy, dlatego bardzo prosimy o to, żeby jednak zaangażować się w to, żeby Radio Wnet stanowiło siłę na polskim rynku medialnym. O to apeluję. Przypominam Państwu, że jarmark Wnet jest przy ulicy Emilii Plater 29, łamane na 31, że w każdą sobotę od 8 do 15, że przyjeżdża Stanisław Klepka, że jest bardzo miło, że jest ciepło, ładnie, kolorowo, czerwono, zielono, wszystkie doskonałe i truskawki, doskonałe te wszystkie to dżemy, kremy, miody i tak dalej, ciasta, pierogi, kiełbasy, co, jajka, to wszystko jest na Jarmarku Wnet, w zasięgu ręki, a do tego będzie premiera Kuriera, o tym mówił Piotr Wit w swojej kronice paryskiej. Ciekawy artykuł Piotra Wita, ale też wywiad, którego państwo wczoraj mogli posłuchać w Radiu Wnet, będzie wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, będzie opublikowany w Kurierze i wiele, wiele innych ciekawych tekstów, bo mam wrażenie, że to jest gazeta, którą jeśli ktoś czyta, to ją naprawdę lubi i to jest dla nas bardzo ważne. Lubi dlatego, że jest inna niż inne gazety. To jest po prostu gazeta niecodzienna, która nazywa się Kurier Wnet. Wczoraj w Lublianie spotkali się prezydenci państw Trójmorza. Przy telefonie jest profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Szumana, jego prezes. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy Radia Wnet.
Na co warto zwrócić uwagę, patrząc na oczywiście spotkanie, które gdzieś w tle tych wydarzeń w Polsce i na świecie się odbyło, to spotkanie liderów państw Trójmorza?
No tak, to jest taka kontynuacja i to bardzo już zintensyfikowana kontynuacja tych szczytów, a właściwie od roku poprzedniego, czyli we wrześniu, ten szczyt Trójmorza w tamtym roku odbył się w Bukareszcie, po raz pierwszy w Bukareszcie i teraz w Lublianie jako drugi krok. Odbywa się przy okazji szczytu Trójmorza tak zwane forum biznesowe, co w tamtym roku na tym forum biznesowym i szczycie pojawiły się istotne osobistości, ministrowie do spraw energii i inni ministrowie z rządu Ronalda Reagana, między innymi Rick Perry. I wówczas to padły właśnie nie tylko deklaracje, ale wręcz powstały konkretne już uzgodnienia, podpisane w pewnym sensie inwentaryzacja projektów, w szczególności jeśli chodzi o energetykę, ale też infrastrukturę, jak i też właśnie rozbudowę czy tworzenie przemysłu zbrojeniowego w kontekście tworzenia flanki wschodniej na linii właśnie na długiej granicy z Rosją. I wtedy właśnie już po raz pierwszy, co odbiło się silnym echem w Europie i w świecie, właśnie wtedy powstały wręcz już takie decyzje Stanów Zjednoczonych, że będą, przyłączają się również w formie finansowej do realizacji tych projektów. Ważnym akcentem tego również z szczytu w Lublianie, chociaż ja myślę, że tutaj pan redaktor ma rację, ten szczyt w Lublianie jest słabo nagłośniony i trochę mnie dziwi, że tak powiem, słaba aktywność w ogólności mediów tutaj z tego okręgu Trójmorza i właśnie to jest, myślę, że pewna przyczyna tego, to niekoniecznie tylko dlatego, że w cieniu stoi, ponieważ tutaj mamy do czynienia z różnymi innymi wydarzeniami, między innymi, prawda, wizyta Ronalda Trumpa
w Wielkiej Brytanii. Donalda.
Czy kogo? Ja źle powiedziałem, tak, Donalda Trumpa, dziękuję. I czy D-Day, prawda, ale myślę, że tutaj w ramach tego Trójmorza pewnym deficytem jest i to powinno zostać dokonane, skorygowane, stworzenie silnej platformy medialnej, która będzie pewną wspólną platformą i to powinien być projekt, który znajdzie swoje odpowiednie finansowanie. Ta platforma medialna w formie, nie wiem, na przykład jakiegoś rodzaju telewizji, prawda, czy systematycznego programu, który będzie nadawany, tutaj emitowany nie tylko w obrębie Trójmorza, ale też szerzej, żeby tworzyć jakby przekaz, który będzie pokazywał adekwatnie, będzie adekwatnie jakby poziom rozwoju tego projektu. projektu. I teraz konkretnie chciałbym powiedzieć, co tam się konkretnie dzieje i stało już. Mianowicie powstał w tej chwili już podpisany zresztą w tamtym roku porozumienie o tworzeniu funduszu dla tego Trójmorza. To znaczy ten fundusz, który będzie się składał ze środków właśnie poszczególnych krajów, ale też właśnie różnych instytucji finansowych w Europie i na świecie, w tym różnych instytucji ze Stanów Zjednoczonych. Następnie powstały izby we wszystkich krajach, izby handlowe we wszystkich krajach Trójmorza, których zadaniem jest właśnie zajmowanie się projektami Trójmorza. I trzecia sprawa, która może jeszcze nie wybrzmiała, ale jest gdzieś właśnie za kulisami, to jest kwestia tworzenia wspólnego rynku kapitałowego, który w tej części Europy jest właściwie słabo funkcjonujący, jest słabo zintegrowany. Chodzi o rynek kapitałowy, który by właśnie był tym źródłem finansowania właśnie dla tych różnych projektów. I tutaj w tym szczycie w Lublianie, myślę, że on trochę chyba ten szczyt też był tak, że tak powiem, dobrany, niekoniecznie najlepiej, jeśli chodzi o czas, dlatego że ostatni szczyt w Rumunii był we wrześniu i myślę, że ten termin wrześniowy jest chyba najlepszy. Mija niecały rok. I tutaj myślę, że co jest też ważne, Niemcy, w tamtym roku Niemcy jakby zgłosiły się do roli takiego, można powiedzieć, partnera. Oczywiście moja opinia na ten temat nie jest zbyt pozytywna, ponieważ uważam, że Niemcy mogą próbować wchodzić jako tak zwany partner, nie członek, podkreślam, tylko jako partner. Mogą próbować w pewnym sensie trochę jakby zniekształcać tą ideę i ten cel Trójmorza, skupiając się tutaj jakby na swoich interesach. Niemniej jednak pozytywnym na pewno wymiarem tego jest to, że zgłaszają się Niemcy i to zgłoszenie jako takie jest wyrazem już traktowania w wielkiej powadze tego projektu i nie ignorowania go, jak to było właśnie w latach poprzednich, kiedy to właśnie sam projekt był raczej w kategoriach trochę bardzo ogólnych, jeszcze niezdefiniowanych. No i właśnie Niemcy dołączają, czy zgłaszają się tak naprawdę, właściwie ja bym to nazwał, wpraszają się do tego jako partner. W tamtym roku po raz pierwszy właśnie byli na tym szczycie właśnie Trójmorza w Rumunii, ale w szczególności dlatego, że Niemcy chcą i wysyłają różne swoje delegacje, chcą obserwować
Jak postępują procesy gospodarcze, jak zaczną powstawać te pierwsze infrastrukturalne połączenia, jak zaczną te projekty naprawdę być budowane, wtedy będziemy wiedzieli, że to Trójmorze powstaje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Szumana, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:30.